Dzień dobry, Wojciech Słudeciński, witam Państwa w porannym programie. Jak w poniedziałek zawsze rozmawiamy z politykami o polityce. Moimi gośćmi są Monika Baran z Kukiz 15.
Dzień dobry Państwu.
Grzegorz Furgo, poseł Nowoczesnej.
Witam serdecznie.
I Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister infrastruktury.
Dzień dobry Państwu.
Czekamy jeszcze na panią Małgorzatę Chmiel, posłankę Platformy Obywatelskiej. No zacznijmy od świata, a właściwie od tego, że od paru dni dyskutujemy bardzo dużo na temat wyboru Baracka Obamy. Co ja mówię, Baracka Obamy? Donalda Tuska. Dobry początek dnia.
Donalda Trumpa.
Donalda Trumpa, tak. Na prezydenta Stanów Zjednoczonych i po tym całym, po tych całych dwóch dniach mamy bardzo dużo ekspertów, którzy wiedzą dokładnie wszystko o Ameryce. Troszeczkę się tego od nich zawsze boję. No ale z drugiej strony jest faktem, że pytanie jest o to, jak, czy też może inaczej, czego oczekujemy? Czy też nie powinniśmy się czegoś obawiać?
Kto ma zacząć?
No ten, który jeździł do Stanów ostatnio i uczestniczył w wyborze.
Widział naocznie.
Proszę bardzo, widział naocznie. Proszę Państwa, drodzy słuchacze, przede wszystkim mieliśmy do czynienia, odnieśmy się do exposé i przemówienia Donalda Trumpa, jednak mocno nacjonalistyczne, takie podkreślające, ja to mówię, że historia zawraca bardzo koło, zawracający do takiego American First. Przypomnę, potężna organizacja izolacjonizm.
Taki poranek dzisiaj.
No właśnie, taki dzisiaj poranek. Która miała początek w latach 20., a tak naprawdę skompromitowała się w latach początku lat 40. Przypomnę, że była to organizacja, która bardzo właśnie mówiła to, co dzisiaj prezydent Trump, czyli Ameryka dla Amerykanów, była przeciwko przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do wojny. Wiemy, co się stało. Amerykanie przystąpili do wojny dopiero po ataku Japończyków na Pearl Harbor. Donald Trump bardzo dużo mówił o Ameryce w ruinie. Takie mieliśmy skojarzenia z polskim wizerunkiem. I mówił również, że odda Amerykanom władzę. I teraz proszę Państwa, jak to się ma do rzeczywistości? W jednym słowie mówi, że odda Amerykanom władzę, a w drugim likwiduje Obamacare, czyli taki jeszcze nie do końca udany program ubezpieczeniowy byłego prezydenta Obamy. Przede wszystkim wymawia Donald Trump, i to jest bardzo niebezpieczne, porozumienia handlowe i zapowiada renegocjacje NAFTA. To jest polityka straszenia karnymi odsetkami. Przypomnę, że prezydent USA może bardzo dużo, czyli zapowiedział 35% karne cło na samochody amerykańskie, na samochody niemieckie. I teraz wracamy do Polski. Jakże ważna jest w tej chwili, proszę Państwa, ta polityka rządu polskiego, żeby Amerykanie w ogóle nas zauważyli. Bo Donald Trump równocześnie powiedział coś o Rosji, takiego fajnego, że Rosja to średniej klasy mocarstwo. Przypomnę, że Rosja ma 6 stref czasowych, Amerykanie tylko 3. Czyli on Polski nie będzie widział. Polskę będzie widział tylko i wyłącznie w strukturach unijnych, czyli silna Polska w Unii. To dopiero wydaje mi się, że Donald Trump zauważy Polskę. W związku z tym niesłychane wyzwanie dla Polski. Trochę się martwię tym, bo ostatnio przeczytałem taki komunikat, że Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że ma Ministerstwo MSZ nadzieję, że w tym roku dojdzie do spotkania z prezydentem Trumpem. To jest jednak, mamy styczeń. Także ja mam nadzieję, że dojdzie w tym roku do spotkania. Nie należy odwlekać. Polska jest ogromnym państwem w środku Europy i ważnym graczem. To tyle.
Kazimierz Smoliński?
Myślę, że w Polsce troszkę, może nie troszkę, a nawet dosyć mocno zaczyna się pewna histeria związana z wygranym Trumpa. Tak jak po naszym zwycięstwie rok temu. Tak? No, cała opozycja próbuje straszyć część społeczeństwa. W Stanach to się częściowo udaje, ponieważ są dosyć duże demonstracje. Potem jest jeszcze tak w Polsce, tak? Ale to tylko dowód na to, że demokracja ma się dobrze. Że można demonstrować, można swoje poglądy przedstawiać. Donald Trump przede wszystkim do Amerykanów mówi, że oni są najważniejsi. To o tym mówili wszyscy prezydenci, a on to szczególnie podkreśla, tak? że gospodarka amerykańska jest ważna. Już pierwsze efekty tego widać. Jeden z koncernów, który chciał za granicą inwestować, zdecydował się tą samą inwestycję zrealizować w Stanach Zjednoczonych. No to dla rynku amerykańskiego, dla Amerykanów jest to ważne, tak? Oni chcą mieć pracę, a nie dawać tą pracę innym. Natomiast jedyne niebezpieczeństwo, jakim tutaj widział, to jest kwestia izolacjonizmu, ale myślę, że to nam nie grozi. Dlatego, że Ameryka jest krajem, który musi współpracować z całym światem. Oni mają takie zadłużenie dosyć duże i uzależnienie od gospodarki światowej mimo wszystko jest duże, dlatego oni będą współpracowali ze wszystkimi, będą z Europą, będą z Polską współpracowali. Jestem co do tego przekonany. Donald Trump nie mówi niczego szczególnego. Tak jak powiedziałem, mówili to poprzedni prezydenci, w podobny, może nie tak dosadnie, jak on to mówi, ale zawsze mówiono o tym, że Ameryka jest ważna, amerykański sen i tak dalej. Natomiast podobne przemówienia na przykład są wśród polityków francuskich, do socjalistów i to nie wzbudza żadnego zaniepokojenia europejskich czy polskich elit, tak, którzy mówią w sposób podobny, tak? I oni są dobrzy, bo to jest tutaj ulubiona w Europie to lewicowe spojrzenie. Natomiast jak już mówi to konserwatywny polityk, no to od razu wylewa mu się kubeł pomyj na głowę i posądza o niecne zamiary. Co do stosunku do Rosji, nie mam tutaj obaw, dlatego że prezydent ma duże prerogatywy, ale wielu z nich musi się liczyć z kongresem. Natomiast kongres amerykański jest zdecydowanie w tej chwili zdominowany przez konserwatystów. Senator McCain absolutnie jest zdecydowanym przeciwnikiem jakichkolwiek resetów czy takiej przyjaznej polityki z Rosją. Rosja, to pokazuje cała historia amerykańska. Rosja tylko siłę odczuwa i respektuje. To podobnie było za czasów Ronalda Reagana, też go wyśmiewano na początku, a potem jest jednym z lepszych prezydentów w historii Stanów Zjednoczonych. Myślę, że podobnie będzie za jakiś czas z Donaldem Trumpem. Ani kongres, ani inni politycy nie pozwolą na samodzielną taką kompletnie nieodpowiedzialną politykę, którą się posądza Donalda Trumpa. Tak?
Za chwilę wracamy do tej oceny. Przypominam, że moimi gośćmi, ci, którzy się już wypowiedzieli byli, czyli Grzegorz Furgo i Kazimierz Smoliński, za chwilę Monika Baran i Małgorzata Chmiel, która jest już z nami. Wracamy już do rozmowy. Przypominam, że moimi gośćmi są dzisiaj Małgorzata Chmiel, Monika Baran, Grzegorz Furgo i Kazimierz Smoliński. Rozmawialiśmy o prezydencie Donaldzie Trumpie. Tym razem mi się udało. I myślę, że chciałbym opinię pań poznać. Monika Baran?
Donald Trump, czyli nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, to, że jest to prezydent republikański, no to nie jest żadna nowość, bo tam zazwyczaj sinusoida wygląda w ten sposób, że po 8 latach demokratów przypada na 8 kolejnych lat republikanina. Odniosę się do tego, o czym pan poseł Grzegorz Furgo mówił przed przerwą, że przemowa inauguracyjna, bardzo nacjonalistyczna, stawiająca Amerykanów jako naród, jako obywateli na pierwszym miejscu, też o czym wspomniał prezydent, że będzie to dążył do tego, żeby to obywatele mieli nadzór nad władzą, że nie jest istotne, kto sprawuje władzę, ale właśnie to, czy naród ma możliwość, żeby nadzorować i być suwerennym. To, co w polskiej konstytucji mamy suwerenem, no bo też niewątpliwie pojawiają się takie powiązania z tym, jak sytuacja wygląda w Polsce. Trochę też śmieszne, już zahaczające troszeczkę o groteskę. Natomiast wracając do tego, jakie pierwsze kroki podejmuje prezydent i też co zapowiada, bo pytanie przed przerwą było takie, kto jest najlepszym specjalistą odnośnie tego, co zrobi prezydent Trump przez swoją kadencję. Ja cieszę się, że zwraca uwagę na te międzynarodowe kontrakty, które w nazwie mają wolny handel, czyli CETA, TTIP. Natomiast wolny handel jest tam tylko w nazwie, a są to umowy, które wprowadzają na przykład sądy arbitrażowe, czyli odejmują narodowe sądownictwo, a przekładają je w ręce korporacji. I cieszę się, że odchodzimy od tego, że ze strony Stanów Zjednoczonych mamy inicjatywę, która też pozwoli na to, że te umowy nie będą obowiązywały w Polsce.
Małgorzata Chmiel, czy mamy się czegoś obawiać po tej nowej prezydenturze w Stanach Zjednoczonych? Polska od Stanów Zjednoczonych uzależniona jest głównie w kwestiach obronności.
Tak, tak. I wydaje mi się, że słowa pana prezydenta Trumpa, który twierdzi, że NATO to jest organizacją przestarzałą, i w ogóle to, że Ameryka za dużo płaci z racji przynależności i że powinny tak samo partycypować w tym kraje inne, które mniej partycypują i podważa w ogóle sensowność istnienia tego, jest to niepokojące. Niepokojące dla mnie są słowa pana prezydenta Trumpa, który powiedział, że będzie weryfikował wszystkie obecne sojusze i będzie pracował nad nowymi. Pytanie jakimi tutaj w kontekście oczywiście wielkiej jego sympatii do Putina. Jest to co poza tym mówił, że dość rzezi, cytuję, dość rzezi Ameryki, że powinni wszyscy się zastanowić, w jaki sposób dbać tylko i wyłącznie o interes Ameryki. Oczywiście każdy z krajów ma prawo dbać przede wszystkim o swój interes i to jest obowiązkiem wprost władz. Natomiast jest jakiś porządek świata w tej chwili zorganizowany, który można powiedzieć, że nie najlepiej we wszystkich momentach działa. Są oczywiście rzeczy, które należy naprawiać, ale pytanie, czy przypadkiem ten człowiek nie będzie chciał wywracać całego tego porządku. Ewidentnie z przemówienia inauguracyjnego można wyciągnąć wnioski, że dla pana prezydenta Trumpa Europa nie jest ważną sprawą, że są dla niego inne ważniejsze sprawy i tutaj wydaje się, no nie sądzę, żeby doszło do tego, żeby wojska amerykańskie, które niedawno do nas przybyły, żeby były wycofywane, to raczej jest niemożliwe.
Choć pamiętajmy, że one zostały umieszczone w Polsce za sprawą takiej indywidualnej decyzji prezydenta, który sfinansował z pieniędzmi, którymi może dysponować, obecność tych oddziałów do września tego roku. W związku z tym to nie jest decyzja Kongresu, nie jest to decyzja wspólna członków NATO, tylko to jest decyzja tak naprawdę suwerenna prezydenta Stanów Zjednoczonych.
No ale to jest
też
powiązane z bazą w Redzikowie. Proszę
pytanie
wziąć pod uwagę, że równie dobrze tarcza w Redzikowie, która bardzo uwiera Rosjanom, może być warunkiem jakiejś rozmowy, nie mówię przetargów, ale być może ze strony Putina może być jednym z warunków dalszych rozmów z prezydentem.
Czy Polska może w tej sprawie coś zrobić? Czy Polska powinna coś w tej sprawie zrobić?
Trzeba sprostować jedną rzecz. Pan prezydent Trump powiedział jedną rzecz. Chcemy umacniać dotychczasowe sojusze i poszukiwać nowych. Więc nie, jakiekolwiek jest tutaj jakaś wątpliwość co do dotychczasowych sojuszy. Chce je umacniać. I
ale
to
jednocześnie,
jest dla nas.
Ale jednocześnie, panie ministrze, mówisz, że w pierwszych słowach powiedział, że zaleca Europie, żeby wierzyć Putinowi. To jest bardzo niebezpieczne. Mnie trochę martwi ta fascynacja PiSu Donaldem Trumpem. Mnie w ogóle martwi ten izolacjonizm, teraz wyszło, amerykański, bo Amerykanie mają jako największa potęga światowa ogromną rolę do odegrania. Pamiętajmy, ta polityka światowa będzie się odgrywała w trójkącie Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone.
Ale
a jeszcze,
panie ministrze,
chwilę. A jeszcze za moment, wszyscy o tym milczymy, tkli się bardzo poważny konflikt Pakistan-Indie. Kto to ma rozwiązać? Pakistan, który już w zasadzie jest na pograniczu wojny, która może się rozlać na cały świat. Ten prezydent Stanów Zjednoczonych, który już jesteśmy przyzwyczajeni przez lata do silnego mocarstwa, był bardzo ważnym negocjatorem również. Kto wejdzie w lukę? Ja mogę powiedzieć, kto wejdzie w lukę. Kto wejdzie w lukę tego negocjatora? Wejdą Rosjanie, wejdą Chińczycy.
Kazimierz Smoliński, ostatnie zdanie.
Absolutnie co do izolacjonizmu już się wypowiadałem, że uważam, że nam to nie grozi. Natomiast Donald Trump, mimo deklarowanych sympatii dla Putina, tak? To już powiedziałem, że konserwatyści w kongresie nie pozwolą mu na jakiekolwiek tutaj bliższe porozumienie.
McCain ma duże uprawnienia.
McCain jednoznacznie się wypowiada, że nie pozwoli na to. Kongres musi wydać pieniądze, zgodzić się na wydanie pieniędzy jakichkolwiek, które prezydent chce robić. W tym zakresie prezydent jest bardzo ograniczony. Jeżeli kongres mu nie da pieniędzy, to ma właśnie takie, o których pan redaktor mówił, niewielkie pieniądze, na przykład na takie kontyngenty jak w Polsce, ale jestem przekonany co do tego, że w związku z tym, że i baza w Redzikowie o tarczy antyrakietowej mówił prezydent Trump, że ona jest konieczna, wobec tego nie widzę tutaj zagrożenia. Co do tego, że będzie kontynuowana misja wschodnia, czyli wzmocnienie wschodniej flanki NATO, też jestem przekonany. Natomiast kontynuując słowa pana posła.
Ale Redzikowie
właśnie,
nie mówił.
Właśnie w związku z tym, że NATO jest tak słabe, to dlaczego Amerykanie mają być tylko sami żandarmem świata, tak, przez wiele lat? NATO musi jednak swoją rolę spełniać i NATO musi się wzmocnić. Polska swoje zadanie w NATO wykonuje, niech inne kraje też to robią.
Bardzo wam dziękuję za tę część naszego spotkania. Za chwilę po serwisie wracamy do rozmowy. Wojciech Suleciński, witam państwa ponownie. Jest 9:31. Moi goście: Małgorzata Chmiel, posłanka Platformy Obywatelskiej, Monika Baran z Kukiz 15, Grzegorz Furgo, poseł Nowoczesnej, i Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości i wiceminister infrastruktury. To może troszeczkę o tym wiceministrze infrastruktury, a właściwie o przeglądzie ministerstw, który zaproponowała pani premier. Czy to jest tak, że po tym roku funkcjonowania taki przegląd pana zdaniem był potrzebny? I czy jak podsumowywaliście rzeczy, które związane były z waszym ministerstwem, to mieliście takie poczucie, że to był dobry rok, a coś można było zrobić więcej?
Myślę, że podsumowanie, było dokonane podsumowanie całego rządu po roku dokładnie funkcjonowania. W tej chwili minęło trochę dłużej i to jest nie tylko podsumowanie, ale również przedstawienie głównych celów, które będą w tym roku i takich długofalowych, o czym ministrowie po rozmowie z panią premier występują, jak państwo widzicie, potem na konferencjach prasowych. Dużo emocji wzbudziły ostatnio wypowiedzi ministra sprawiedliwości Ziobro, tak, o zakładanych zmianach w sądownictwie. Myślę, że one są oczekiwane. Jestem od 30 lat prawnikiem, adwokatem i muszę przyznać, że coraz większe niezadowolenie społeczne jest z funkcjonowania sądów. Nawet moi koledzy, sam tego doświadczałem, koledzy często mówią, że nie są w stanie przewidzieć, jaki może być wyrok. To jest jedna rzecz, ale druga też ogromne opóźnienia w wydawaniu wyroków. My jesteśmy, jeżeli chodzi o ilość pracowników sądu, ilość sędziów, mamy taki korpus jeden większy w Europie, jeżeli weźmiemy to na 1000 mieszkańców, natomiast czas rozpatrywania spraw, szczególnie cywilnych, gospodarczych, no zresztą karnych też, ale te są chyba najbardziej takie odczuwane, jest zdecydowanie za długi. Tutaj minister Ziobro przedstawia kilka propozycji, może nawet nie kilka, ich jest dużo więcej, usprawnienia tego systemu, zarówno przez elektroniczne rozwiązania, jak również organizacyjne. Natomiast w naszym ministerstwie myśmy stwierdzili, że te zamierzenia, które mieliśmy, zostały zrealizowane. No w tym roku główne nasze zadanie to jest realizacja środków unijnych, zarówno na drogach, jak i na kolei. Już końcówka roku pokazała, że jest zdecydowane przyspieszenie. Jesteśmy w tej chwili liderem w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków unijnych. Przede wszystkim globalnie, tak? Bo
choć fakt tego opóźnienia, jeśli chodzi o wdrożenie nowego budżetu, nowej perspektywy, jest chyba oczywisty i dotyczy rzeczywiście całej Europy.
Tak, no u nas to się zbiegło w dwa ważne elementy, tak? Jeden to jest nowa perspektywa unijna i to dotyczyło wszystkich, a u nas jeszcze nastąpiła zmiana rządu, więc to te dwa elementy jak się nałożyły, to w sposób naturalny pewne opóźnienie wystąpiło. Natomiast mówię, dane, które ostatnio przedstawiał premier Morawiecki, wyraźnie pokazują, że w listopad, grudzień nastąpiło wyraźne przyspieszenie, co pozwoliło nam stać się liderem Unii Europejskiej. Myśmy też w naszym ministerstwie zdecydowanie przyspieszyli, także ten rok będzie bardzo dobry, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków unijnych w całej Polsce. Myślę, że na Pomorzu też. Myślę, że przyjedzie tutaj, postaram się, żeby przyjechał minister Adamczyk na Pomorze, też powiedział, jakie będą realizowane inwestycje na Pomorzu w tym roku i w następnych latach. Wiemy, że bardzo duże zadanie to jest, które nas czeka również, to jest kwestia programu Mieszkanie Plus, które już w tej chwili ruszyło. Jeszcze w tym roku jestem przekonany, że w Pelplinie zostaną oddane pierwsze mieszkania i w kilku innych miejscowościach w Polsce również te mieszkania zostaną oddane. Myślę, że na to Polacy czekają i to już jest realizowane. Będziemy to przyspieszali i tutaj już jak gdyby wyprzedzając może pytania, dlaczego nie zwiększamy środków na program MdM. Ten program jest realizowany po raz setny, to powtarzam, zgodnie z założeniem poprzedniego rządu. My go zakończymy tak, jak był przewidziany, a w to miejsce wchodzi inny program na innych zasadach, dopuszczający tych obywateli, tych Polaków, których nie stać na kupno mieszkania, a będą mogli je wynajmować.
To w takim razie zacznijmy, jeśli mogę zaproponować, od spraw infrastrukturalnych, a potem porozmawiajmy o kwestii właśnie wymiaru sprawiedliwości, bo to jest ta zapowiedź, która z całą pewnością wywołała największe emocje. To w takim razie chcę was spytać, czy macie takie poczucie, że te wydatki europejskie, one rzeczywiście w tym roku nabiorą takiego tempa, że mogą także wpłynąć na polską gospodarkę? Bo przypomnę, że tempo polskiej gospodarki, no właśnie między innymi także z tego powodu było niższe niż się spodziewano.
Muszę powiedzieć, że słucham pana ministra słów z dużym zdziwieniem. Panie ministrze, może pan nie wie, że za rok 2016 Polska będzie płatnikiem netto, jeśli chodzi o środki unijne, ze względu na takie duże opóźnienia w wydawaniu środków unijnych. Panie ministrze,
niech
proszę
pani
nie mówić.
Na podsumowanie
chwilę,
roku.
Pan pozwoli, że ja dokończę. Podsumowanie roku już było. I już jest decyzja, jakiej wysokości będziemy musieli dopłacać do tego roku, ponieważ niewykorzystanie środków założonych jest większe, ilość niewykorzystanych, niż było zakładane. W związku z tym musimy za ten rok 2016 dopłacać. To już jest, panie ministrze, podsumowane i są już oficjalne dokumenty na to. To jest po pierwsze. Więc słuchając pana, naprawdę nie mogę się nadziwić. Jeśli chodzi o Mieszkania Plus, które cały czas podnosicie, M Plus i Mieszkanie Plus, ja wiem, że to są sukcesy, które według mnie są połowicznymi bardzo sukcesami. Też jestem za tym, żeby budować mieszkania dla ludzi mniej zabożnych. Ale nie tym sposobem, który proponujecie. Proponujecie rozdawnictwo naszych wspólnych, państwowych, czyli naszych wspólnych gruntów i uzbrojenia, czyli za nasze pieniądze, tak jak było to robione w PRL-u, co było bardzo krytykowane w ten sposób. I teraz powielacie, jest to kolejna rzecz, z którą wracacie, tak jak z edukacją i z innymi, wracacie do czasów PRL-u i na tym się wzorujecie. Tyle było krytyki tego sposobu budowania mieszkań, dlatego że tak jak Niemcy po wojnie stanęli na nogi właśnie dobrą gospodarką mieszkaniową, ale zupełnie na innej zasadzie, tak u nas ona kulała, dlatego właśnie, że wprowadzano system, który państwo teraz chcą prowadzić. Więc proszę nam tutaj nie mówić, że to jest jakiś świetny i genialny sposób na pozyskiwanie tanich mieszkań. Oczywiście można powiedzieć, że jeżeli każdy z nas zapłaci za to uzbrojenie, za te tereny, to sama kubaturówka będzie kosztowała dużo, dużo taniej. Oczywiście, że
Monika,
tak, tylko że to w sumie jest dużo drożej.
Podsumowanie rządów i przegląd ministerstw, no jest to bardzo taka PR-owa, politycznie poprawna akcja, no bo też jest to okazja, żeby powiedzieć, jak to wszystko jest dobrze, jak to wszystko dobrze idzie, jakie mamy sukcesy. Natomiast ja na przykład spodziewałabym się, że będzie to podsumowanie też tego, jakie były wyniki audytu, który państwo przeprowadziliście. Też panie wiceministrze, kiedyś rozmawialiśmy chyba na antenie Telewizji Gdańsk o tym, że były skierowane jakieś wnioski o postępowanie do prokuratury. Natomiast tutaj w tym zakresie wyciągnięcia odpowiedzialności nic się nie dzieje. A przypominam, że na to też bardzo czekamy. Natomiast jeżeli chodzi o Mieszkanie Plus i też tak jak pan wspomniał o Pelplinie, o tym, że tam będzie realizowany ten program, no to jednak niedobór mieszkań, jak również też to, że młodzi ludzie wyjeżdżają z takich okolic, wyjeżdżają do miast, że jednak w miastach te inwestycje byłyby znacznie bardziej potrzebne. W związku z tym ja nadal powtarzam te wątpliwości, które... Do większych miast, do większych ośrodków, jak na przykład Trójmiasto. Jednak widzimy to, że takie mniejsze troszkę miasta jak Pelplin wyludniają się, że jednak ruch idzie w tą stronę. I czyli czy jest to, powtarzam, właściwie te rzeczy, o których rozmawialiśmy, gdy szczegółowo omawialiśmy, jak wchodził program Mieszkanie Plus, no po prostu, czy jest to program dla obywateli, czy dla, raczej dla deweloperów?
Grzegorz Furgo.
Ja trzymam kciuki naprawdę za mieszkania na wynajem, bo nikt, kto zdrowomyślący człowiek, to nie będzie przeciwko temu programowi. Bardzo się cieszę, że mamy co wydawać. Czyli ta Unia jest jednak bardzo potrzebna. Ale pana ministra mając tutaj, nie odpuszczę w jednym temacie. Nie podaruję wam S6. S6, które naprawdę jest taką drogą otwarcia dla Słupska przede wszystkim i nie tylko dla Słupska. W Sejmie dosyć mocno na ten temat żeśmy debatowali i zabrakło mi pana mocnego głosu, mimo pan, że pan jest stąd. I korzystając z tego na antenie, musiałem to panu powiedzieć. I tyle komentarza.
Jest to poza tym połączenie dwóch portów.
Panie pośle, przede wszystkim proszę jeszcze nie daruję wam, dlatego że jeszcze nie ma decyzji. W tej chwili prace trwają w ministerstwie związane z urealnieniem programu budowy dróg krajowych. Tak jak państwo wiecie, jako posłowie, że program przewiduje budowę dróg o wartości prawie 200 miliardów.
Pan coś powie optymistycznego.
A środków... Powiedziałem już tutaj jednemu z redaktorów i może to powtórzę. Myślę, że przyjedzie w najbliższym czasie pan minister Kowalczyk na Pomorze i będzie mógł kilka dobrych informacji dla Pomorzan przedstawić, jeżeli chodzi o budowę dróg na Pomorzu. To nie jest tylko droga S6, ale są także inne drogi, są przewidywane nowe rozwiązania komunikacyjne dla Pomorza, które myślę, że spotkają się też z dobrym odzewem społecznym. Nie obawiam się co do tego, że zostaną nasze rozwiązania źle przyjęte. Proszę jeszcze chwilę poczekać. My musimy znaleźć rozwiązania dla całej Polski, nie tylko dla Pomorza. Nie da się zrobić samego Pomorza, jeżeli nie rozwiniemy problemu dróg w całej Polsce. Także to jest też... S6 jest jednym z tych elementów i proszę chwilę jeszcze poczekać.
Ale czy to rzeczywiście szansa, o której mówił pan kiedyś, że istnieje szansa na etapowanie tej inwestycji i zaczęcie od obwodnicy metropolitalnej, a potem realizacja trasy
Kaszubskiej? Etapowanie przede wszystkim, natomiast co do obwodnicy metropolitarnej, to niestety, ale jeden z wójtów, i tu trzeba powiedzieć wprost, wójt gminy Kolbudy zaskarżył decyzję środowiskową i ona została uchylona przez sąd administracyjny, także w tej chwili tej obwodnicy metropolitalnej nie można budować, tak? Bo po prostu nie ma decyzji w tym zakresie. Kiedy to sąd rozstrzygnie, no to jak przed chwilą mówiłem o sądownictwie, tak? Pewnie będziemy musieli na to kilka lat poczekać, żeby to rozstrzygnął, więc to już nie zależy. Ta sprawa jest już w tej chwili jak gdyby odłożona na bok. Natomiast mamy dalszy etap drogi S6 i myślę, że etapowanie, o którym powiedziałem, jest możliwe i w tej chwili, tak jak powiedziałem, przyjedzie pan minister, powie, jakie rozwiązanie mamy dla Pomorza.
To w takim razie chcę was pytać o zapowiedzi ministra Ziobry, jeśli chodzi o zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Jakieś opinie?
Znaczy, wszyscy powinni państwo zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo my tak obserwując tydzień bieżący, to ja na przykład jestem co chwila zaniepokojony, bo nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, jest w tej chwili turnę prezesa Kaczyńskiego po Polsce. I on, będąc w każdym mieście, ogłasza coraz to nową bombę. A to ogłosi, że mu się sądy nie podobają, albo ogłosi, że mu się media nie podobają w innym mieście, a w trzecim mieście ogłosił, że się będzie ordynacja wyborcza zmieniana. Jest to nieprawdopodobnie dynamiczne, ale proszę zwrócić uwagę, bardzo niebezpieczne, bo ogłasza to zwykły poseł, który po prostu...
Prezes rządzącej partii.
Prezes rządzącej partii, ale on ogłasza to jako praktycznie rzecz biorąc decyzję. Jeżeli wiemy, że ordynacja wyborcza ma wejść od razu, no to wiemy, co prezes ma na myśli. I do tego ma swoich wiernych pretorian, bo ja inaczej tego nie nazwę, czyli ministra Ziobro, który wychodzi i w sposób już sobie znany bardzo tą reformę ubiera. Czyli powiedzmy sobie szczerze, rozwalą te sądy, czyli Polska tak naprawdę przestanie być kompletnie państwem demokratycznym, bo bez sądów, bez Trybunału Konstytucyjnego... Proszę mi nie przeszkadzać, panie ministrze. Pan jest kulturalnym człowiekiem, ja panu nie przeszkadzam. Ja to nazywam dosadnie rozwalą demokrację w Polsce do końca. Tak samo jest z drugim takim pretorianem minister Błaszczak, który wychodzi, ogłasza to, dzięki niemu oglądamy gorszące listy gończe za ludźmi, którzy przyszli demonstrować. I lecą listy gończe, nawiązujące poszukiwana, czyli daje wyraźne hasło. Pojawicie jeszcze raz się na takiej demonstracji, nagramy was, pokażemy was, skompromitujemy was, zastraszymy. I to są komunikaty, które ja nie wiem, jak długo można wytrzymywać, bo oglądamy to jak sensacyjny film, proszę państwa, codziennie. Gdzie się pojawi prezes i jaką bombę zdetonuje?
Wymiar sprawiedliwości?
Jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to już pan minister wspominał o tym, jakie są głosy ze strony praktyków, adwokatów i sędziów. I też wspomniał o tym, z jakimi problemami borykają się Polacy. Jak bardzo przedłużają się procesy i jak trudno jest dowieść sprawiedliwości w sądzie gospodarczym. Jak długo trwa to postępowanie i ile firm przez to po prostu upada. Że odszkodowania są wypłacane po tak długim czasie, że nawet jeżeli ktoś dochodzi do sprawiedliwości, to są to procesy, które trwają 15-17 lat, a żeby firma upadła, wystarczą po prostu 2-3 miesiące zaległości. Jeżeli to jest to, co zostanie zreformowane, jeżeli ta długość postępowań, jeżeli też system awansu sędziowskiego, który promuje to, że tworzą się kliki, promuje też takie sytuacje, jakie obserwujemy w czasie, kiedy oglądamy komisję śledczą do spraw Amber Gold, to bardzo będę zadowolona, jeżeli to się rozwali, jeżeli to nie przetrwa w takim systemie i mam nadzieję, że będzie to zbudowanie po prostu takich struktur sądownictwa, który pozwoli na dochodzenie sprawiedliwości, na to, żeby to obywatel był przedmiotem postępowania, żeby to jego interes był na pierwszym miejscu. Na przykład przez to, że sędziowie mogą być losowani, że nie będą wskazywani przez prezesa według tego, jak byłoby mu najwygodniej, ale losowo, co też pozwoli na uniknięcie tych patologicznych sytuacji.
Małgorzata Chmiel?
Moim zdaniem cała ta zapowiedź zabrania się w cudzysłowie za sądy jest pokłosiem tego, że sądy są jeszcze niezależne od ministra Ziobry i bardzo to PiS-owi uwiera. Zgadzam się, że nie wszystko w naszych sądach jest najlepiej funkcjonuje, ale może lepiej byłoby to poprawić, to co źle funkcjonuje. I mojej przedmówczyni chciałam zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o Amber Gold, to nie w sądy zawiniły, tylko pewne dokumenty zostały niedostarczone, ale w prokuraturze. Czyli nie jest to jest troszeczkę coś innego, jak pani wie.
Oczywiście.
Dlatego ja uważam, że takie zabieranie się za sądy, takie próbowanie podporządkować sobie pod but jeszcze ostatniej flanki, która jakoś się broni przed jednowładztwem pana Kaczyńskiego, jest po prostu, to jest coś, co nie powinno się zdarzyć w demokratycznym kraju. I bardzo jestem przeciwko temu. Uważam, że sądy powinny być niezależne i nie powinno być tak, że to pan Ziobro będzie decydował, kto gdzie, jaką sprawę będzie prowadził.
Jak najbardziej. Ja z panią się zgadzam i nie chciałabym, żeby to jakikolwiek polityk decydował.
Może kilka przykładów. W Polsce kilka tysięcy sędziów jest funkcyjnych i chcemy to ograniczyć. Przede wszystkim poprzez połączenie mniejszych wydziałów większe, ograniczenie to ilość wiceprzewodniczących wydziałów, ograniczenie liczby sędziów, wizytatorów, którzy nie spełniają żadnej swojej roli, a jedynie mają za zadanie kontrolowanie kolegów i to jest fikcja. Wprowadzenie elektronicznego systemu ewidencji. Jest w Niemczech od 2005 roku taki system wprowadzony. Chcemy go unowocześnić i wprowadzić w Polsce. To jest również, wymaga to zgody zmiany konstytucji, ale wprowadzenie sędziego pokoju, tak? Instytucja na wzór amerykański, gdzie najprostsze sprawy mogą zaufani obywatele wybierani w sposób demokratyczny rozstrzygać. Tak? Tych projektów związanych z usprawnieniem, wprost z usprawnieniem, tak? Są setki, tak? I pozwólcie nam to zrobić.
Ale ja się zgadzam, że to
ale widzicie, że to jest zamach. To są konkrety.
Jeżeli panu by to podlegało i pan by to nadzorował, mówię to państwu, patrząc ministrowi w oczy, bym był tego pewien. Ale ministrowi Ziobro nie zaufam. Nigdy.
No, zróżnicowaliśmy Prawo i Sprawiedliwość oraz jego partie sojusznicze. No w każdym razie to tyle. Na koniec Europejskie Centrum Solidarności. Rano wywiad z Basilem Kerskim. Rano zapowiedziałem ten temat, mówiąc o kontrowersjach wokół wyboru Krzysztofa Wyrzykowskiego na stanowisko w Radzie Europejskiego Centrum Solidarności, na co osobiście Krzysztof Wyrzykowski zaprotestował. Więc odwrócę to pytanie i spytam, czy to słusznie, że prezydent Paweł Adamowicz protestuje przeciwko nominacji Krzysztofa Wyrzykowskiego do tej Rady. No więc takim razie, czy otwieramy nową kampanię wokół Europejskiego Centrum Solidarności?
Moim zdaniem to jest, no nie chcę używać dosadnych słów, ale jednak muszę to powiedzieć, to jest skandal, że pan prezydent Adamowicz kwestionuje suwerenną decyzję ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który ma prawo desygnować swoich przedstawicieli. Tak było przy poprzednim i teraz było, jeżeli prezydent Adamowicz zdecydowałby się na to, że nie uwzględni, złamałby pewną zasadę, która obowiązuje. Moim zdaniem nie ma żadnego uzasadnienia, żeby zasłużony dla opozycji, osoba dla pewnych środowisk kontrowersyjna, dla innych absolutnie nie. Dla mnie nie jest to żadna kontrowersyjna osoba, jak najbardziej zasługująca na to, żeby w takiej radzie być. Jest tam potrzebne spojrzenie różne na naszą historię, tak? Nawet jak wejdziemy do ECS-u i zobaczymy okrągły stół, który tam jest i są dookoła tego okrągłego stołu różne spojrzenia na ten okrągły stół. Tak samo jest, spojrzenie jest na naszą historię i pan Wyszkowski ma prawo swoje poglądy reprezentować w tej radzie, która będzie nadzorowała w pewnym sensie to centrum, nie tylko pod względem takim nadzorczym, ale również kwestia finansów, tak? To też nie wiem, czy pan prezydent się boi, że nagle będzie ktoś, kto będzie rozliczał te finanse. No, po to no są pewne ciała nadzorcze, tak, żeby one miały do tego uprawnienie, tak? I tutaj, jeżeli ktoś ma czyste sumienie, nie musi się niczego obawiać, tak? Historia, jeżeli jest czysta i ktoś nie ma, że tak powiem, jakichś wątpliwości co do swojej przeszłości, też nie powinien się niczego obawiać.
Moim zdaniem jest to kolejna odsłona tego, jaką polityczną kampanię prowadzi prezydent Adamowicz, sprzeciwiając się, albo próbując sprzeciwiać się, albo też podkreślając swoje zdanie na jakieś tematy, które są kierowane tylko jemu formalnie z ministerstwa na przykład, w tym przypadku akurat. Natomiast wydaje mi się, że minister też wchodzi w tą gierkę, że dając osobę, która jest kontrowersyjna w tym środowisku, spośród szerokiego grona osób, które są przeciwne tej narracji okrągłostołowej, można było wybrać kogoś, kto nie będzie powodował aż takich konfliktów. Przecież z byłym prezydentem Wałęsą, bo to o to chodzi, że pan prezydent Adamowicz staje po stronie wspiera tak swoim głosem to, że pan prezydent Wałęsa nie zgadza się z panem Wyszkowskim.
Znaczy obaj będą musieli, jeśli Lech Wałęsa zdecyduje się na dalszą pracę w Radzie ECS-u, w którym ma zapewnione miejsce, będą musieli razem o różnych rzeczach debatować.
Albo robić z tego cyrk.
No już nie przesadzajmy z tym cyrkiem. Wśród ludzi kulturalnych można tego uniknąć. Ale tu nie chodzi tylko, tak jak pani powiedziała, o że rzeczywiście zgadzam się z panią, że pan Wyszkowski, którego no, znam tylko z doniesień, osobiście nie miałam przyjemności, natomiast budzi wiele kontrowersji w związku z tym. I to nie tylko, jeśli chodzi o osobę pana Wałęsy. I pan Adamowicz, jeżeli mogę skończyć, pan prezydent Adamowicz chciałby uniknąć konfliktów, zwłaszcza przy tak wspaniałej sprawie, jakim jest Europejskie Centrum Solidarności, które naprawdę robi imprezy, wystawy, prelekcje, które sławią Gdańsk na całym świecie. I niedobrze byłoby, gdyby przy różnych wspaniałych inicjatywach dochodziło do jakichkolwiek nieporozumienia. Chodziło panu prezydentowi Adamowiczowi, jak mówię z doniesień prasowych, to wiem, czytałam, nie tylko o sprawę pana Wałęsy, ale o wiele innych kontrowersyjnych wypowiedzi i tematów. I chodziło o to, żeby konfliktów uniknąć.
Pytanie podstawowe. Minister Gliński, pan premier, doskonale wiedział, że wysuwając kandydaturę pana Krzysztofa Wyszkowskiego, wejdzie w ten konflikt.
Oczywiście. Bo wie,
jak to jest
odbierane,
że to jest bardzo kontrowersyjna osoba i w Gdańsku może być konflikt. Dlaczego to zrobił? Nie rozumiem. Tu się zgadzam z panią Baran, że pierwszy raz, jak widzimy dzisiaj,
zapamiętam,
że przecież są inne chyba kandydatury i można przejść przy takim obsadzeniu ważnych funkcji w ECS-ie i w ważnej instytucji, żeby unikać tego konfliktu.
No tak, ale czy może,
cały czas podsycamy.
Ale czy może rzeczywiście pan minister Gliński uważa, że należy zmodyfikować pewien przekaz Europejskiego Centrum Solidarności? Ja przypomnę, że na tą nominację i na tą kontrowersję Andrzej Gwiazda zareagował koniec z narracją Grupy Wałęsy w Europejskim Centrum Solidarności.
No. Jaka to narracja Grupy Wałęsy, panie redaktorze?
Ja zresztą nie jest. Ja Gdańskiego, bo już chciał nam muzeum jedno likwidować. Ja finału dalej tej wojny nie widać.
I być może
ja
mu się to uda,
niestety. Wypowiedzią pana dyrektora Karskiego, że powiedział, nikt poważny nie zwracał się do mnie z zastrzeżeniami co do narracji, formuły samej wystawy w centrum. No, po takiej wypowiedzi strach się odezwać, tak? Bo ja na przykład mam wątpliwości co do tego. Wiem, że rozmawiałem...
Boi się pan, że będzie pan uznany za niepoważnego?
No właśnie, dokładnie. Pan minister Sellin też się wypowiadał na ten temat negatywnie, tak? Jestem też przekonany co do tego, że ta narracja nie jest właściwa i ona jednostronnie pokazuje historię. Mam taki odbiór też od strony młodzieży, która oglądała i na przykład czytając pewne podręczniki czy książki, tak, które może nie są popularne, a potem odwiedzając centrum, no, czują pewien dysonans, tak, że jednak pewne inne spojrzenie byłoby bardzo wskazane. Ja nie mówię, że o dużym przechyle teraz w drugą stronę, tak, bo tam jest wiele rzeczy wartościowych, pokazujących rzeczywiście prawidłowy. Natomiast pewne przechylenie w jedną stronę i tak mówiąc to, co powiedziała pani poseł, że nie ma spojrzenia takiego wałęsowskiego. No ona jednak jest, tak? Tutaj w cudzysłowie
dlatego
patrząc,
warto zachować
tak?
ten środek. A ale może się pójść w prawo, właśnie. Tu idzie w lewo.
No to może trochę wyprostujmy
środek,
to.
Czyli
tak?
powinni może zacząć ze sobą rozmawiać.
A propos prostowania, to oczywiście jutro będziemy mieli powód do dyskusji na temat Muzeum II Wojny Światowej i jego wystawy, dlatego że dziś, no właśnie już za chwilę rozpocznie się prezentacja dla dziennikarzy przygotowana tego, co jest w Muzeum II Wojny Światowej. Myślę, że po tym będziemy mogli coś powiedzieć na temat tego, jak wyglądały te zarzuty i te kontrowersje wokół tego muzeum i czy rzeczywiście są one w jakiś sposób uzasadnione. Bardzo jeszcze raz wam bardzo dziękuję. Małgorzata Chmiel, posłanka Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję
Monika
Barankuk,
bardzo. PiS-15.
Dziękuję.
Grzegorz Furgo, poseł Nowoczesnej.
Pozdrawiam.
I Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister infrastruktury. Bardzo wam jeszcze raz dziękuję za przybycie do studia i ja jeszcze raz powiem prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Udało mi się. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.